część ludzi to mnie chyba zna, część z was, bo się już widzieliśmy. Moja żona Dorota. Mam też dwie córki. Jedna jest w Warszawie, kończy prawo na UW. Druga mieszka w Radomiu, ma męża. Także kończy budowę domu. Wszyscy coś kończą. Tak? Ja zaczynam swoją służbę powoli, rozkręcam się w Duchu Świętym, także wierzę, że dobry czas przed nami. Kilka ogłoszeń. Pozdrowienia z Kielc oczywiście. Mieliśmy, tak jak wy, 30. rocznicę w tym roku w Kielcach powstania naszego zboru. 30 lat, tak fajnie, mamy identyczną, tak, datę powstania. No, to tak, my zaczynaliśmy razem, znaczy wznowiliśmy tą pracę KHWE. Za rok będziemy mieli rocznicę naszej kongregacji, naszego kościoła, chrześcijan wiary ewangelicznej w Polsce, to jest 90 lat. I zapraszam do Kielc wszystkich, bo będziemy mieli jakieś wspólne nabożeństwo. Będzie usługiwał biskup kościoła chrześcijan wiary ewangelicznej z Ukrainy. Jeśli ktoś nie wie, kościół chrześcijan wiary ewangelicznej w Polsce jest w strukturach takich międzynarodowych KHWE. To jest jedyna chyba denominacja zielonoświątkowa, która ma struktury o tej samej nazwie w 17 państwach. 17 państw, 17 biskupów. Mamy wspólne spotkania, w tym roku w Kijowie. Takie trzydniowe konferencje, gdzie się spotykamy razem. Większość tych kościołów jest Assembly of God. My może też się włączymy w tą strukturę, ale to tak na marginesie. Możecie o to się modlić, o Bożą wolę w tej sprawie. A więc mamy rocznicę, to jest 22 września. W niedzielę nabożeństwo wspólne i chciałbym, żeby wszystkie zbory wzięły w tym udział. Na sali kongresowej targu w Kielce. Już jest wynajęta ta sala. Usługiwał będzie biskup Michał Panoczko, słowem tym głównym, a więc biskup KHWE na Ukrainie. Oni używają tytułu biskup, my używamy naczelny presbiter, tak na marginesie. Co jeszcze? To jest 2 września, bardzo ważne. To będzie takie wspólne nabożeństwo, wspólne świętowanie połączone z Agapą. Oczywiście posiłek będzie nieodpłatny dla uczestników konferencji tego nabożeństwa. I będzie też później koncert. Jeszcze tak się wstępnie zastanawiam, prawdopodobnie będzie Beata śpiewać, będzie prowadzić ten koncert, Bednarz. Bardzo lubię ją słuchać, Michał Chydzik, też jej właśnie jakby tej twórczości. Też zapraszam już teraz na konferencję, która się odbędzie między 20 a 22 czerwca, od czwartku do soboty. Zaczynamy w czwartek w Boże Ciało. Nie znaczy, że świętujemy akurat, ale wolne jest, tak? Czyli my świętujemy długie weekendy. Tak, to jest nowe święto, świetnie rozpoczął. Spróbujemy to ogłosić w Sejmie, ale może się to nie udać. No ale kto wie? Kto wie? Tak, także to jest akurat, my to nazywamy długi weekend, tak? Czyli Boże Ciało w czwartek. Trochę inna nazwa i trochę inna jakby intencja, ale święto. I będziemy mieli konferencję, to będzie konferencja połączona z kolegium dla pastorów. To nasze konferencje doroczne, mamy raz w roku spotkanie kolegium pastorów, czyli każdy pastor z poszczególnego zboru, mamy 39 zborów w Polsce. Spotykamy się razem, mamy takie robocze spotkanie, które trwa około 3 godzin, ale ono jest zawsze połączone z konferencją. Konferencją dla wszystkich, nie tylko dla KHWE, ale każdy, kto chce wziąć udział w tej konferencji z innych kościołów. Dla liderów również i liderek kościoła i dla tych, którzy chcieliby być kiedyś liderami czy pastorami. Staramy się na tych konferencjach przygotować takie konferencje, żeby one miały formę edukacyjną, przygotowywały przyszłych sług i służebnice pańskie do zakładania kościołów. I tegoroczna konferencja, znaczy za rok, ona będzie miała charakter, będzie mówiła o autorytecie, autorytet w kościele. Główny usługujący pastor Wayne Neipe z Drezna, bardzo taki namaszczony pastor. Tak króciutko powiem, że go Bóg posłał do Drezna kilka lat temu, czy to może tak gdzieś kilkanaście, nawet około 10. I to był kościół Drezno, Niemcy Wschodnie, mniej więcej podobne warunki jak w Polsce, tak? Atmosfera podobna, mocno depresyjna, bardzo depresyjna i taka ciężka. I Bóg go tam wysłał, ten kościół miał około 100 osób, dzisiaj mają ponad 700 osób i usługuje pastorom w Niemczech Wschodnich, gdzie mówi, że wielu pastorów, a raczej większość jest w apatii, w depresji. No i on ma taką specjalną posługę na maszynie, żeby tym pastorom pomagać, tak? I zborom, żeby się one podnosiły i doznawały zachęty. Także bardzo fajny człowiek. Wcześniej był misjonarzem w RPA, w Afryce Południowej. A także to on będzie głównym mówcą. Drugim mówcą będzie pastor Tadeusz Zieliński, baptysta, naukowiec. Dwie magisterki z prawa i teologii. Dwa doktoraty z prawa i teologii. Dwie habilitacje z prawa i teologii. Profesura z teologii i teraz robi profesurę z prawa. Tam jeszcze parę innych zajęć, funkcji. Człowiek mózg. Także no, my chcemy podnosić trochę kwalifikacje i stąd postanowiłem, żeby takich ludzi zapraszać, którzy mogliby coś wnosić. Tak? Pastor Wayne na pewno od strony duchowej mocno. Profesor Zieliński, Tadeusz od strony takiej intelektualnej. Takie wyposażanie kompleksowe dla pastorów, dla liderów, dla wszystkich, którzy chcą służyć. Także zapraszam serdecznie i ta konferencja będzie się odbywać w ośrodku Radość, w baptystycznym ośrodku koło Warszawy. To jest, na zasadzie to jest Warszawa. Warszawa. Teraz od was to blisko na 17 jesteście za pół godziny w Warszawie, tak? Jeszcze nie, no. Także zapraszam też bardzo na to serdecznie. Wszystko będzie na stronie kościoła. Już część jest. I szkoła uwolnienia połączona z szkołą uzdrawiania na Targach Kielce w Kielcach między 3 a 5 maja, od piątku do niedzieli. To tyle tak informacji, takich zaproszeń. To wszystko będzie na stronie i zapraszam. Dziękuję Bogu, że możemy być razem tutaj, że możemy usługiwać, tak, w waszym mieście, w waszym kościele. To jest naprawdę dla nas przywilej dany od Boga. Spróbuję teraz sobie coś przygotować, tak? Bóg jest naprawdę dobry i dobrze, kiedy możemy być razem, pomodlimy się, żeby Duch Święty otworzył nam drzwi, uwolnił swoje słowo, uwolnił swoje namaszczenie, uwolnił swoje pomazanie, uwolnił swój autorytet. Amen. Ojcze, prosimy Cię, abyś wylał w imieniu swojego Ducha na to miejsce. Duchu Święty, proszę Cię, abyś to miejsce wypełnił swoją chwałą i swoją szczególną obecnością. Prosimy Cię, abyś nas uwalniał i uzdrawiał, abyś obdarzał swoją mocą i swoją szczególną mądrością. Panie Jezu, prosimy Cię, abyś uwolnił to miasto, mogę sobie władzę tego miasta, te nowe władze i prosimy Cię, abyś otworzył drzwi dla tego kościoła. Panie Jezu, prosimy Cię, aby ci ludzie, którzy są tutaj, mogli przyjąć Ciebie jako swojego Zbawiciela, jako swojego Stwórcę, jako swojego Pana. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś przekonywał ludzi o grzechu, o sądzie i sprawiedliwości, abyś napełniał swoją mocą, swoją obecnością to miasto, abyś go napełnił swoim cudownym poznaniem, swoim cudownym objawieniem, aby przyszła naprawdę Boża Armia do tego miejsca. Boża Armia, powstał potężny, święty Kościół, pełen chwały i mocy, pełen łaski, aby powstała Twoja oblubienica, Ojcze, przygotowana na Twoje przyjście, Panie Jezu. Przygotuj taką piękną, wspaniałą oblubienicę, Kościół w tym mieście, który będzie gotowy, przygotowany, oczekujący na spotkanie z Tobą. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Bóg jest dobry. Chciałbym się podzielić Słowem Bożym. Tak, przygotowałem, wierzę, że Duch Święty i ja, słowo o dawaniu. Bardzo ważne jest, żebyśmy potrafili dawać i potrafili przyjmować. Dawanie jest ważną częścią Kościoła i tak naprawdę no, nie jest łatwe dawać i to nie jest tak, że tak potrafimy dawać czy potrafimy przyjmować. Potrafimy się dzielić. Kościół jest, wiemy, ciałem Pana Jezusa. Kościół to ciało, tak? Jesteśmy ciałem. Jesteśmy domem Pana, jesteśmy filarem Bożej prawdy. On jest naszą głową, Jezus Chrystus. Jednemu bratu Bóg kiedyś objawił, że kiedy zbiera się Kościół, kiedy się Kościół zgromadza, to Chrystus udziela jakby trzech błogosławieństw, w trzech częściach nabożeństwa. A to jest jego, oczywiście jego objawienie, ja się tym dzielę. A więc na początku to wtedy, kiedy się Kościół zbiera, kiedy pastor czy prowadzący zaczyna nabożeństwo i wtedy Chrystus błogosławi swój Kościół. A więc ważne jest, żebyśmy się zgromadzali we właściwym czasie. Później, kiedy się zbiera kolektę, Chrystus błogosławi Kościół i kiedy wszyscy się rozchodzą, kiedy jest słowo takiego, powiedzmy, błogosławieństwa dla Kościoła, dla społeczności, wtedy Chrystus wstaje i błogosławi cały swój Kościół. Jest obecny Chrystus na zgromadzeniu. Jest obecny Duch Święty. Jest obecny tutaj Duch Święty. Duch Święty nas napełnia i błogosławi. I ważne jest, abyśmy potrafili dawać, abyśmy potrafili przyjmować, dawanie, ofiarowanie, czy powiedzmy też dziesięcina. To się wiąże z dawaniem, czy czas, zdolności, możliwości, środki materialne, jakieś zasoby, które posiadamy, wszelkie, intelektualne, fizyczne, cielesne, duchowe, to wszystko powinniśmy umieć dawać, tak? No bo jeśli jesteśmy jednym ciałem, tak, to Paweł porównuje Kościół do ciała człowieka, które posiada poszczególne członki, tam ręce, nogi, uszy i tak dalej. I co? To zdrowe ciało, ono po prostu dzieli się, tak? Ręka nie jest zazdrosna prawa o lewą, noga o ucho i tak dalej, oko o nos. Po prostu to wszystko razem funkcjonuje. Jeśli mamy zdrowe ciało, dobrze zintegrowane, to ono dba o siebie nawzajem. Troszczy się. I powodzenie, sukces ręki jest powodzeniem nogi i tak dalej. Tutaj nie ma żadnej dysharmonii. Jest absolutna jedność. I dawanie tym naszym fizycznym ciele jest czymś zupełnie naturalnym i normalnym, tak? Jeśli pakujemy nogi, tak jak dzisiaj, gdzieś tam na fitnessie, nie widzę tutaj, ale pewnie jest nie jeden, to oczywiście to całe ciało z tego korzysta, bo te nogi noszą to ciało później. Jeśli dbamy o mózg, żeby go, powiedzmy, jakby mu pojemność zwiększać, możliwości zwiększać, całe ciało z tego korzysta. Cokolwiek, jakikolwiek element ciała jest zadbany, to jest dla całego ciała. A więc tak naprawdę powinniśmy umieć podobnie, bo jesteśmy ciałem chrystusowym, jako zbór, jako kościół, jako eklesja, podobnie dzielić się, tak? Na wzór ciała, które mamy, tego ciała fizycznego. Dokładnie tak samo powinno być. A więc powinna być totalna harmonia w tym dawaniu, tak? Zero zazdrości, zero zawiści, broń Boże już jakichś tam nienawiści i tym podobnych rzeczy. Każdy cieszy się, jeśli jakikolwiek element tego ciała super funkcjonuje, tak? Każdy się cieszy z każdego elementu. Nie ma tutaj nikogo zbędnego i niepotrzebnego. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni i cieszymy się, że możemy być razem. I to jest ważne, jeśli chodzi o dawanie. Przykładem dla mnie osobiście dawania to jest przykład Kaina i Abla. To jest pierwszy przykład, gdzie właśnie mamy sytuację ofiary, sytuację daniny, albo też, jak to chwali, dziesięciny, czyli dziesiątej części swoich dochodów. Kain i Abel, dwóch braci, złożyło Bogu ofiarę, złożyło Bogu daninę. Jedną ofiarę, wiemy, Bóg przyjął, drugiej nie przyjął. Niektórzy kaznodzieje, czy większość kaznodziei, teologów, uważa, że Bóg nie przyjął ofiary Kaina, ponieważ nie było w niej krwi. Ale tak jak czytamy Pismo Święte, to nic nie jest napisane o krwi w ogóle tutaj. W ogóle nie ma wzmianki o krwi. Jest coś zupełnie innego pokazane i chciałbym to dzisiaj nam wszystkim przedstawić. Dlaczego Bóg nie przyjął ofiary Kaina? Czytając ten fragment, powinien to zrobić, a jednak jego ofiary nie przyjął. Dlaczego Bóg czasami twojej czy mojej ofiary nie przyjmuje? Coś dajesz, coś Bogu ofiarujesz, a On tego zwyczajnie od ciebie nie chce. Po prostu nie chce. Mówi nie, dziękuję. Nie chce od ciebie tej ofiary. Ta ofiara, nawet możemy odczuć, jest jemu niemiła. Niestety. Dlaczego my czasami nie chcemy od siebie nawzajem jakiejś ofiary? Bo tak się zdarza, tak? Jesteśmy Kościołem. Zakładam, że jesteśmy Kościołem. Teoretycznie jesteśmy ciałem Pana Jezusa, jesteśmy członkami tego ciała. Dlaczego czasami czyjaś ofiara, jakiegoś części tego ciała nie jest drugiej części miła. A przecież powinna być, tak jak w naszym ciele fizycznym, tak? Nie ma tak, że jak ucho świetnie słyszy, to oko jest zazdrosne i mówi, szkoda, że tak dobrze słyszy, tak? Lepiej był głuchy. No nie zupełnie. Wtedy musiałoby oko przejąć i funkcję słyszenia i widzenia, tak? Widzimy to w przypadku, kiedy ktoś na przykład nie widzi. Wtedy ucho przejmuje też funkcję widzenia. I ja jestem pełen podziwu dla tych, którzy są niewidomi, a zarazem też współczucia, tak? Chętnie bym położył ręce, tą osobę uzdrowił, jeśli by taka była Boża wola. Ale widzimy, że ten człowiek, jak nie widzi, że on ma tak zmysł słuchu rozwinięty, dla nas niepojęty widzących, że on potrafi chodzić. Ta osoba potrafi chodzić, on czy ona. Ma tak ten zmysł słuchu. Wczoraj byłem na pewnym koncercie kilku zborów naszego regionu i rozmawiałem z pewnym bratem, powiedział, że kret potrafi kopać tak swoje te, powiedzmy, kanały, że jak ktoś zalewa wodą, no to po prostu ta woda gdzieś tam ucieka. Sobie myślę, czyli kret potrafi robić odwodnienia. Jak on to robi? Ja w lesie raz zbłądziłem i gdyby nie brat leśnik, który miał komórkę, ja komórkę i dzwonił, mnie prowadził, gdzie mam chodzić po lesie i tam jakieś szkółki, coś tam, w końcu wyszedłem z tego lasu, to miałbym problem. W lesie pobłądziłem. Jak można nie pobłądzić pod ziemią? Skąd on wie, że jest, na jakiej on jest wysokości? Skąd on wie, gdzie jest wschód, zachód, południe i północ, tak? Bóg dał mu jakiś, powiedzmy, GPS, który go prowadzi pod ziemią i on wszystko wie. Zna wysokości, zna odległości i zna kierunki. Jest niesamowite. To pokazuje po prostu, że to nie ma ewolucji. Jest po prostu stwórca, który w sposób genialny stworzył takie zwierzątko. Jest po prostu genialny. Nasz mózg niezły, ale pod ziemią by się zagubił. Tak? Jakbyś, wyobraź sobie, że chodzisz pod ziemię, że masz taką zdolność i teraz co? W którą stronę? Gdzie ja jestem? No nie wiesz nic, niestety. Poszedłbyś w dół albo w górę, nie wiadomo, tak? A on wszystko wie. To jest niesamowite, to jest coś, co Bóg stworzył. Jest doskonałe i perfekcyjne. W dawaniu tak naprawdę, w Kościele Jezusa Chrystusa, ten ideał, ta doskonałość nam jakby przyświeca. Oczywiście tutaj kłania się wolna wola, tak? I ta możliwość wyboru, i ten wybór nie zawsze jest dobry u człowieka, ale gdyby tak, no Bóg mógłby nas tak po prostu, tak nam mózg jakby zakodować, że chwilą, kiedybyś się nawrócił, to w ciele byłaby doskonała harmonia, no byłoby to niesamowite, tak? Kościół by taki był świadectwem, bo ludzie byliby, no po prostu każdy chciałby być w kościele. To myślę, że nikt by z ludzi, każdy cwaniak by chciał być w kościele, bo po prostu wchodzisz do kościoła, a tutaj ci po prostu wszystko się przestraja tak, że pracujesz idealnie, na idealnych parametrach. Absolutna doskonałość. Tak będzie w niebie. Ale tutaj na ziemi jednak Bóg tak uczynił, i to jest dobre oczywiście, że dokonujemy wyborów, że nie jesteśmy zakodowani, zaprogramowani, tylko po prostu musimy podejmować decyzje. Nie, one nie są zawsze właściwe i często niestety błądzimy. Te błądzenia są tak rozległe, że aż do rozłamów włącznie, tak? Niestety. Tak wygląda Kościół, o tym mówi już Paweł do Koryntian. Czyli brakuje tej harmonii, tej doskonałości, tej płynności, tak? Tego słuchania siebie nawzajem i takiej totalnej współpracy. Pierwszy taki rozdźwięk, jak się widzimy w przypadku Kaina i Abla, składają ofiarę na samym początku, synowie Adama i Ewy i już widać po prostu ten, że te GPS-y nie pracują, tak? Że jeden w jedną, drugi w drugą. Nie ma harmonii, nie ma wspólnoty. Nie ma, powiedzieliśmy, koinonii, niestety. Ale Bóg chce, żeby tak było. Bóg chce, żeby tak było i Bóg chce, abyśmy się dali nastroić, tak? Dali się dostroić, jak radio. Dostroić, żeby ono było dobrze go słychać, tak? Jak ktoś dostraja radio. To żeby dostroić ludzi, żeby oni nadawali na tych samych falach, mówimy. Tak się mówi powszechnie. Bo czasami rozmawiamy i każdy jakby, no jesteśmy na innych poziomach. Totalnie. I niby werbalnie siebie słyszymy, ale nic nie rozumiemy z tego. Ktoś mówi do nas godzinę, a ja po godzinie nic nie wiem. Nawet słowa. Nawet słowa, czasami nawet swoich myśli zapominam. A więc to jest problem i oczywiście my chcemy się uczyć, żeby działać w jedności, działać w Duchu Świętym. A więc spójrzmy na historię Kaina i Abla. To jest Księga Rodzaju, czy Księga Genezis, pierwsza Księga Mojżeszowa, 4 rozdział. Przeczytamy od wiersza, można nawet od pierwszego zacząć, choć tutaj taki drugi wiersz już wyraźnie to porusza. Ja czytam z tłumaczenia pastora Piotra Zaręby. Potem może od pierwszego wiersza. Następnie Adam zbliżył się do swojej żony Ewy, poczęła ona zatem i urodziła Kaina, dałam początek mężczyźnie, podobnie jak Pan powiedziała. Potem urodziła jeszcze jednego jego brata, Abla. Abel został pasterzem owiec, Kain zaś uprawiał rolę. Czyli Abel był pasterzem, a Kain był ogrodnikiem, tak? Kain miał rośliny, powiedzmy miał szklarnię. Wtedy nie trzeba było szklarni, bo woda była nad sklepieniem niebieskim. A Abel hodował zwierzęta. I każdy z nich złożył ofiarę, złożył daninę z tego, co miał. Nic w tym nie widzę niewłaściwego. No, Abel zajmował się trzodami, no to z tych trzód wybrał Bogu ofiarę. Kain zajmował się ogrodnictwem, no to z tych roślin, które miał, wybrał Bogu ofiarę. Wszystko jest okej. Zewnętrznie jest wszystko okej. Nic tutaj nie mamy niewłaściwego, po prostu z tego, co miał, dał i Abel, i Kain. Zewnętrznie, formalnie, jeśli chodzi o tą formę, wszystko jest w porządku. No bo to, co mam, tym się dzielę. To, co mam, to daję. Właściwa rzecz. No, trudno, żeby dać coś, czego nie mam. A więc zobaczcie, po pewnym czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów ziemi, no bo tym się zajmował. I wszystko jest okej. Okay. Nic nie ma napisane, że coś tutaj jest niewłaściwego. Abel, Kain był pierwszy, jako pierwszy, on złożył pierwszy. Abel również, i słusznie, złożył ofiarę z tłuszczu swych pierworodnych owiec. A więc ofiarował owce Bogu. Pan odniósł się przychylnie do Abla i jego ofiary. Kaina zaś jego ofiary nie przyjął. Kain rozgniewał się bardzo z tego powodu i posmutniał. On się rozgniewał. Dlaczego się rozgniewał Kain? Dlaczego posmutniał? Co było problemem, że Bóg nie przyjął tej ofiary? On złożył ofiarę z roślin, Abel złożył ze zwierząt, ale kiedy Bóg nie przyjął tej ofiary Kaina, on się rozgniewał. On był rozgniewany i posmutniał. Dlaczego się gniewasz, że Bóg nie przyjął twojej ofiary, a przyjął ofiarę twojego brata? Dlaczego masz w sobie złość? Dlaczego się złościsz, kiedy Bóg kogoś błogosławi, a tobie nie błogosławi? Dlaczego zazdrościsz? Dlaczego czujesz wręcz nienawiść do Boga i do swojego brata czy siostry? Dlaczego mamy zazdrość, jeśli ktoś coś ma, a ja tego nie mam? Tak? Skąd się to pojawia? Skąd to się bierze? Czy to jest problem? Jest problem. Ponieważ Kain miał w sobie ten problem, ponieważ był rozgniewany, dlatego że Bóg tej ofiary nie przyjął, to właśnie dowodzi o tym, że to było powodem, dla którego Bóg ofiary nie chciał Kaina. I czasami Bóg nie chce naszej ofiary, Bóg nas nie wysłuchuje, inaczej mówiąc mówi, zatrzymaj się, spójrz za siebie, zobacz na swoje życie i uporządkuj je. Wyznaj mi swoje grzechy, pokutuj, odwróć się od jakichś nieprawości, które czynisz. Gdyby Bóg przyjął ofiarę Kaina, Nie dałby mu szansy na pokutę, na upamiętanie, na nawrócenie. Po prostu by go skrzywdził. Bo przyjmując jego ofiarę, jakby zaakceptowałby jego postawę. Bóg znał serce Kaina i wiedział, że w jego sercu jest gniew. Jest duch rywalizacji między bratem a bratem. I czasami taki duch wkrada się i w nasze życie niestety. Duch rywalizacji. Duch kontroli. Tej niewłaściwej, która powoduje zazdrość, gniew i oburzenie. Dlaczego on coś pięknie śpiewa, a ja nie śpiewam? Choć wszyscy wiedzą, że każdy śpiewać może, tak? Powszechnie znane hasło. Ale też wszyscy wiedzą, że nie każdy jest w stanie tego wysłuchać. To jest problem. A już zapłacić bilet za to, to na pewno nie. Mój kolega z dawnych lat właśnie zaśpiewał kiedyś z pewnym piosenkarzem, Kasą. Pojechali z Kasą na koncert i zabrakło jakiegoś wokalisty. No to on mówi do Marcina, to zaśpiewasz ty. Ale Marcin mówi, ja kompletnie nie umiem śpiewać. Nigdy nie śpiewałem. No ale jak mu kazał, to zaśpiewał. I oczywiście musieli uciekać z tego koncertu. Ludzie się tak zdenerwowali, nie opowiem już konsekwencji, bo tam była jedenka złamana i tak dalej. I hasło poniósł Kasa, że tu się spotykamy po koncercie i czekali na jednego długą kolegę, bo nogę złamał, ktoś tam dostał butelką. Po prostu koncert się nie udał. Jednak ludzie wyczuli, że człowiek śpiewać totalnie nie umie, tak? I kto sobie z nich robi taki właśnie brzydki kawał. A więc niby można śpiewać, a jednak rezultaty są, mogą być opłakane. Nie da się. I Bóg widział to serce. Była tam rywalizacja niestety między Kainem a Ablem. Była w jego, może to nie było widoczne na zewnątrz, ale Bóg zna serca człowieka i widział, że Kain nie miał właściwej postawy. Gdyby jego serce było czyste, gdyby jego serce było w porządku, to Bóg by wziął jedną i drugą ofiarę. Bo jeden był rolnikiem, drugi był, powiedzmy, hodowcą. Od każdego by tą ofiarę przyjął, a jednak nie chciał, ponieważ w sercu Kaina był grzech. I dalej czytamy, Duch Święty mówi w ten sposób. I dalej mówi, wówczas Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś zagniewany i dlaczego tak posmutniałeś? Gdybyś postępował właściwie, to jest sedno, gdybyś postępował właściwie, gdybyś postępowała właściwie, Bóg by przyjął twoją ofiarę. Bóg by przyjął twoją modlitwę na przykład. Bóg by cię wysłuchał. Gdybyś postępował właściwie. Gdybyśmy byli naprawdę kościołem, tak? Ciałem Pana Jezusa, ale nie tylko z teorii, ale i w praktyce, w zachowaniu, w czynieniu. Byłyby zupełnie inne rezultaty w naszym życiu. O wiele inne. Byłyby zupełnie inne owoce. Nasze dzieci byłyby w kościołach. Kościoły dziesiątkowe mają w Polsce już ponad 100 lat istnienia, ale wiele pokoleń utracili. Dlatego, że raczej wybieramy drogę Kaina niż Abla. Tak uważam osobiście. Która się Bogu nie podoba i która nie przynosi owoców. I przynieść nie może. Po prostu zwyczajnie. Nie dlatego, że Bóg nie chce. Bóg chce i on to udowodnił, dał swojego syna na krzyż. On to chce robić i on to robi, ale no niestety trzeba niestety przyjąć właściwą postawę. Bóg nas nie dał tak jak kretom tą zdolność, prawda, że idziemy idealnie w ziemi, wszystko wiemy. Dał nam wolną wolę. Luther mówił o niewolnej woli, tak? Takiej ograniczonej woli. Woli, która jest pod wpływem ciała, demonów i tak dalej. No, to też jest po części prawdą, ale tak czy inaczej mówimy o stworzonej, wolnej woli, bo mamy ją od Boga. Wybór między dobrem a złem. Mamy to od Boga, możemy wybierać, możemy decydować. To nas czyni ludźmi podobnymi Bogu. Na jego obraz i jego podobieństwo. To daje nam możliwość bycia jego przyjaciółmi. Z naszego wyboru. On już wybrał i on chce, abyś był jego przyjacielem. Ja zawsze mówię taką jedną ważną prawdę. że Bóg mnie kocha więcej niż was, na przykład. To ja wiem o tym. Tak? Ja jestem absolutnie pewny, że Bóg kocha mnie bardziej niż kogokolwiek z was. Ktoś zapyta, dlaczego jestem pewny tego? Nie wiem, ale mam taką pewność. I mam taką pewność, że każdy z was powinien czuć to samo. I tak jest, tak? Bóg ciebie kocha mocniej niż mnie i kogokolwiek. Tak powinieneś to czuć. Ale tak samo jest wobec każdego z nas. To jest tak niesamowita miłość, która wypełnia nas w sposób nieograniczony, że czujesz się, jakbyś był jedynym człowiekiem na ziemi, tak? Jedyną osobą. Nikt tak ciebie nie kocha, tak ciebie jak inne osoby. To jest niesamowite. To, co Bóg daje nam. Możemy to odczuwać. I my możemy tą miłość wybrać. Albo ją odrzucić, tak? I kiedy tą miłość wybieramy, to ona idzie w różnych kierunkach. Do żony, męża, dzieci, przyjaciół, kolegów, koleżanek, kościoła. Ale ta miłość, mówi Jan, jest z Boga. Nie jest z nas. Źródłem jest Bóg, nie jestem ja. Absolutne, doskonałe źródło, z którego płynie cudowna miłość. Płyną cudowne uczucia. Co się dzieje w Kościele? No wiemy, tak? Rozwody są, separacje, cudzołóstwa. O czym to świadczy? O tym, że wybrał źle. Dokonał niewłaściwego wyboru. I wciąż ludzie dokonują niewłaściwych wyborów. Podejmują niewłaściwe decyzje, niestety. I wciąż jesteśmy ślepi jak krety, ale nie mamy tego GPS-a. I błądzimy po prostu. Po omacku. Obijamy się. Życie to pełno siniaków różnego rodzaju złych decyzji. I tak samo funkcjonują niestety kościoły. I czekamy na piękną oblubienicę. Piękną oblubienicę. Wówczas Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś tak zagniewany, dlaczego tak posmutniałeś? Gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku? Byłoby. Gdyby postępował właściwie, wszystko byłoby w porządku. Z ofiarą też. Z tą ofiarą, tą daniną, byłoby wszystko okej, gdyby postępował w porządku. Gdyby jego serce było okej. Nie było. Nie było. Na zewnątrz, owszem. Tak wyglądało, ale wewnątrz Bóg wiedział, że tak nie jest. Prawda? Wiedział o tym. Bóg mówi, gdybyś postępował dobrze, nie byłoby żadnego problemu, nie byłoby sprawy. Nie byłoby sprawy. A więc Bóg daje mu szansę podjęcia decyzji. Bóg daje mu szansę pewnej refleksji, głębokiej refleksji. Bo gdyby wziął tą ofiarę, szansy by nie było. On by tak dalej żył. Nic by nie zmienił. Ale problem w tym, że Kain jednak z tej szansy nie skorzystał. Nie skorzystał. Wybrał coś zupełnie innego. Coś innego mu przyszło na myśl. Coś zupełnie innego. I o tym czytamy dalej. Gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku? Ponieważ jednak tak nie postępujesz. U progu czyha grzech. Chciałby tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować. Czyha grzech u twojego progu, u progu twoich drzwi. Gdybyś postępował właściwie, gdybyś miał właściwą postawę, nie byłoby grzechu, a tak grzech czyha. I on czeka na właściwy moment, aby wejść w ciebie. To jest taka pewna personifikacja tego grzechu, jakby uosobienie grzechu. Czyli grzech staje się w pewnym sensie demonem, który może wejść, który może zawładnąć, tak? Taki demon może sprawić co? Myśl samobójczą i może czeka zabić, niestety. W przypadku Kaina ta myśl przyszła i powiedziała mu, zabij swojego brata, Abla. I on to niestety, ale zrobił. Kain jednak zwrócił się do swojego brata, Abla, wyjdźmy razem w pole, a więc Nie opamiętał się i kontynuuje tą złą drogę, ten zły marsz, tak? W kierunku destrukcji. Brak opamiętania to widzimy bardzo często u ludzi. Do dzisiaj, niestety. Kain jednak zwrócił się do swojego brata, wyjdźmy razem w pole, a kiedy tam się znaleźli, Kain rzucił się na swojego brata i zabił go. Grzech pociąga za sobą grzech. Jeśli popełnisz jakiś grzech, zaakceptujesz ten grzech każe się robić kolejne grzechy. Kolejne grzechy, kolejne złe kroki. Nie ma, że powiedzmy ukradłem i na tym koniec. Później trzeba kłamać i tak dalej. To się wszystko, człowiek zaczyna się pogrążać. Zaczyna tonąć w tych grzechach. Albo się opamiętasz, to jest najlepiej zrobić. Dzisiaj zatrzymuję się, odcinam się, wyznaję te grzechy Bogu, przepraszam Go za nie i zrywam z tym, tą przyszłością. A jeśli nie, to będzie to szło dalej. A więc zabił swego brata. Wtedy Pan zapytał Kaina, gdzie jest Abel, twój brat? Nie wiem, odparł. Czyli zaczął kłamał, tak? Już kolejny grzech, zaczął kłamać. Mówi, nie wiem. On wiedział, ale mówi Bogu, nie wiem. Jest cwany, mówi, odpowiedział, czy ja jestem stróżem mojego brata? Nie wiem. Czy ja jestem jego stróżem? Czy ja mam go pilnować? A pilnuj go sobie. Abel jest twoim synem, pilnuj go. To nie mój problem. To nie moje zajęcie. Ja mam swoją rolę i ja się tym zajmuję, a Abel? To już jest twoje zmartwienie, Panie Boże. Nie wiem, gdzie jest. Pilnuj go sobie, jak chcesz. Ale Bóg wiedział, gdzie on jest. Był już zabity, on już nie żył. A więc dlatego Bóg nie przyjął tej ofiary, tej daniny, ponieważ postawa Kaina, jego serce było złe. W tym sercu był grzech. I grzech zamyka drogę między nami a Bogiem. Grzech niewyznany, z tego nie pokutujemy, z tego nie żałujemy. Paweł apostoł wzywa Kościół w Koryncie do pokuty, do upamiętania. I on mówi, jesteście w Kościele, ale pewnych grzechów jeszcze do dzisiaj nikt z was nie odpokutował. Czyli jeśli coś zrobiłem złego, ja o tym wiem, powinienem tego żałować, pokutować, wyznać Bogu, przeprosić Go za to, odciąć się od tego. Bóg pragnie czystej, szczerej daniny, szczerej ofiary, szczerej dziesięciny, dawania z serca. Dawania z serca. Przykładem takiego dawania, takiego dania, ofiarowania jest ofiara, którą złożył, czy danina, którą złożył Abraham. Hebrajczyków 7 rozdział, pierwsze 10 wersetów. Abraham złożył Bogu dziesięcinę. Ze wszystkiego, z najlepszego łupu, który miał. I Bóg to przyjął. Abraham był człowiekiem wiary, ale miał też właściwą postawę. Miał wobec Boga czyste serce, wobec innych ludzi. I Bóg tą ofiarę przyjął. Posłał swojego syna, który stanął na jego drodze, tak? Melchisedek tak naprawdę to był Jezus Chrystus, Syn Boży. Bez ojca i matki, bez początku i końca dni. Król sprawiedliwości, król pokoju. O kim mowa? O Panu Jezusie. O Synu Bożym. Dokładnie, może nie o Panu Jezusie, co o Synu Bożym, który stał się oczywiście później synem Marii Józefa, Jezusem z Nazaretu. Tak? No tak, dokładnie. Syn Boży, może być Jezus Chrystus oczywiście, który pojawił się na drodze Abrahama i wziął od niego ofiarę, wziął dziesięcinę, wziął od niego daninę. Wziął tą daninę, ponieważ Abraham dał to, co najlepsze, czytamy. Dał ze wszystkiego. Biblia nazywa tą daninę świętą daniną, czyli mówiąc o dziesięcinie. Ale nie jest problem właśnie w dawaniu takim fizycznym, formalnym, w sensie formy, ale ważna jest treść, zawartość. A ta zawartość jest w moim sercu, w moim duchu, w moim wnętrzu. Amen. Jakie jest moje serce? Gdzie ono jest? Między mną a Bogiem. Dawanie, które pochodzi z serca, pochodzi z wiary, jak u Abrahama. Pochodzi z miłości do Boga, z miłości do ludzi. Mówię, w Kościele mamy różnego rodzaju działania, inwenty i czasami ktoś coś robi, na przykład przygotowuje agapę, a później, ale się narobiłem, czy narobiłam? A tamten to próżniak, nie chce mu się. ten to leń, tamten to jest zajęty swoim biznesem, kasa, kasa i nic więcej. Tamten to nie wiadomo, o co chodzi, nie wiem, sam nie wiem, może i Bóg nie wie nawet. A więc dajesz coś z siebie, ale później jest narzekanie, później jest biadolenie, później jest wypominanie wszystkim ludziom nauków w Kościele. Czy taką ofiarę Bóg przyjmie? Nie. Nic z tej ofiary, nic z twojej działalności niestety, tak, bracie czy siostro? To jest problem. To jest przykre, bo narobiłeś się i nic z tego. Jeszcze gorzej, tak? Lepiej było nic nie robić, niż robić, a później narzekać, później krytykować, później obmawiać innych, pokazywać na to, jak oni nic nie robią, jak ja robię. Cokolwiek robisz w Kościele, w ciele Pana Jezusa, robisz to z miłości, robisz to z wiary. Robisz to przez wiarę. A więc nie może być wypominania. Nie może być tak, że w sercu czuję się zły, czuję się wykorzystany, czuję się jakimś naiwniakiem, narobiłem się, a reszta korzysta z tego. Absolutnie nie. Jeśli tak ma być, nie robię tego po prostu. Cokolwiek robisz, cokolwiek czynisz, siostro, bracie, rób to z serca, rób to z wiary. Nie jak Kain, ale jak Abel. Tu nie chodzi o to, co robisz, tak? Dziesięcina jest zawsze dziesięciną. Czy jeśli ktoś zarabia 100 tysięcy na miesiąc, nie mam nic przeciwko temu, mógłbym tyle zarabiać, to wtedy oddawałbym 10 tysięcy na miesiąc Kościołowi, tak? I Kościół miałby problem z głowy. Wystarczyłbym ja i powiedzmy zaspokoił dość poważne problemy Kościoła. Ale jak zarabiam 1000, oddaję 100. Jak zarabiam 10 tysięcy i tak dalej, to jest wciąż 10%. Nie chodzi teraz ile, absolutnie nie. Mamy sytuację z tym wdowim groszem, tak? Nie chodzi ile i nie chodzi co ja robię, tak? Ale chodzi czy ja to o moją postawę. Bóg bada moje serce. Bóg patrzy na moje serce, czy ja to robię szczerze, z wiary i miłości. Abraham oddał dziesięcinę, czy daninę, czy ofiarę złożył temu kapłanowi, arcykapłanowi, ale zrobił to w wierze. I list do Hebrajczyków, 7 rozdział, pokazuje nam bardzo wyraźnie, możemy sobie to w domu zbadać, gdzie nie mamy na to czasu dokładnie, ale Abraham mówi, że tak jak w Starym Przymierzu, to było, mówi o tym Paweł, apostoł, autor listu do Hebrajczyków, że tak jak w Starym Przymierzu to się składało tą ofiarę kapłanom, tak dzisiaj w tym Nowym Przymierzu, i on to tłumaczy Izraelitom, to jest list do Hebrajczyków, do Żydów, to jest 7, 8 werset. On mówi o tym, że kiedy my składamy dzisiaj dziesięcinę w Kościele, to biorcą tej dziesięciny jest Chrystus, jest Syn Boży. Bo Kościół jest Jego ciałem. Kościół jest Jego ciałem. I oczywiście Kościół jest jeden. To jest tutaj, to zgromadzenie, to jest Kościół. Nie ma dwóch kościołów w Świdniku, nie ma trzech. Każde zgromadzenie to jest to ten jeden Kościół. To jest to jedno ciało Pana Jezusa Chrystusa. Amen. I kiedy my to robimy w Kościele, jakąkolwiek składamy daninę Kościołowi, z czegokolwiek tą daninę dajemy, ma być to, co to jest najlepsze w tym, co dajemy. Najlepsze, tak? I robimy to z wiary i miłości. I wtedy przyjmuje ją Chrystus, przyjmuje ją Bóg. A jeśli nie, to on jej nie przyjmie zwyczajnie. Później chodzimy zagniewani, rozżaleni, czasami nawet potrafimy wypominać, że komuś coś daliśmy, czy Kościołowi, czy jakiemuś człowiekowi, komukolwiek. Ja dałem i nic w zamian nie otrzymałem. A nawet powiedziałbym, że się gorzej stało w moim życiu. A to oznacza nic innego jak to, że brakuje ci właściwej postawy, siostro czy bracie. Nie ma właściwej postawy. Bóg bada twoje serce i Bóg chce, aby to było naprawdę zrobione z serca, w sposób czysty, w sposób święty. Dlaczego Duch Święty nazywa dziesięcinę czy daninę ofiarą świętą? Niewiele rzeczy Bóg nazywa świętymi. Duch Święty jest nazwany święty, tak? Ojciec, Syn i Duch. I Duch ma przymiotnik święty. Ja wierzę dlatego, że Duch Boży, Duch Pana Jezusa działa uświęcając Kościół swoim działaniem. Duch Święty pomaga nam uświęcać się, prowadzić święte życie, dobre, zgodne z wolą Bożą. A więc warto się zastanowić nad tym moim dawaniem, czy moim przyjmowaniem. Bo dawanie, ale też i przyjmowanie, że umiem przyjmować z wdzięcznością, z czystym sercem, bez krytycyzmu, bez narzekania, bez wypominania. Kiedyś przyszedł do mnie pewien człowiek i Duch Święty powiedział, dasz mu, a on później będzie cię krytykował. No więc ja go przyjąłem, zjedliśmy kolację u mnie, a później dałem mu pieniądze i wtedy ja to robiłem i Duch Święty mówi, zobaczysz, on cię będzie krytykował, później będzie mówił, że dostał za mało. Po prostu człowiek, który nie miał pracy, przyszedł do mnie, no to go poczęstowałem kolacją i dałem mu pieniążki. I za jakiś czas dowiedziałem się, że on mnie krytykuje, że pastor dał mu za mało pieniędzy. Oczekiwał, że dostanie więcej. Z czasem od kościoła odszedł, znalazł jakąś kobietę i no i tak się to skończyło wszystko. Niestety. To nie jest właściwa postawa. To nie jest jedno ciało. Nie ma tu miejsca na narzekanie, na wypominanie, na zazdrość, na nienawiść, na rywalizację. Wielu ludzi w kościele, niestety u nas w kościach to się dzieje często, powiem, że coś robi, a później wypomina wszystkim. Coś daje, a później mówi, że on to dał. Nie? Robimy agapę na przykład i ktoś coś zafundował, bo ma pieniądze, jest biznesmenem. A później zawsze przypomina, ja dałem. No nie, to już nie ja dałem, tak? To, co dałem, to już jest Boże, to już jest częścią kościoła, to już nie jest moje, nie? Jak już dałem, to już wszyscy mają do tego takie samo prawo. I to jest każdego tak samo jego, tak? Jeśli ja, powiedzmy, nie wiem, przyniosłem tutaj skrzynkę jabłek i dałem tą skrzynkę jabłek, to te jabłka są tak samo twoje i twoje i twoje jak moje. Do każdego jabłka każdy ma takie samo prawo już teraz jak ja. To już nie jest moje. Ja to już dałem, to jest w tym ciele, tak? I teraz daję to i już nie mogę myśleć sobie, ja dałem. Z jedy nawet nie podziękowali. Nie, po prostu robię to z serca, tak? Nie oczekuję na nic po prostu. Oczekuję na to, że każdemu będzie to smakowało. Że będzie zadowolony, będzie szczęśliwy i nic więcej. To jest moja zapłata. Ale robię to z wiarą, dla Boga, dla Kościoła. Niektórzy mówią, pastorze, mów o tym więcej, bo ludzie wciąż tego nie mogą jakby zrozumieć. I gdybyśmy to zrozumieli tak naprawdę, wiele problemów by zniknęło w naszym życiu. W naszych małżeństwach by było inaczej, w naszym kościele byłoby inaczej i w ogóle byłoby inaczej, tak? Taka prosta, fundamentalna rzecz. Bardzo prosta. I o tym powiedział Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, 23 rozdział. Może to przeczytam jeszcze na koniec. 23 rozdział Ewangelii Mateusza. Właśnie na temat dziesięciny, tak? Co powiedział Pan Jezus, że trzeba ją dawać, ale trzeba ją dawać we właściwy sposób. A więc ta danina musi być uczyniona zgodnie z wolą Ojca naszego w niebie. Biada wam, on to mówi do faryzeuszy, do uczonych w piśmie, stąd postanowiłem się trochę wyedukować bardziej, żeby wiedzieć, co to jest uczony w piśmie, czy może nie faryzeusz, bo żeby coś odrzucić, to trzeba to najpierw mieć. No więc próbujemy to osiągnąć z Bożą pomocą. Zobaczcie, 23, Ewangelia Mateusza. Przeczytam ten fragment. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obłudnicy, dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku. Czy tu chodziło o to, że to była dziesięcina z mięty, kminku i kopru? Mięta to wiem, co to jest. Koper to też. Chyba to chodzi o koperek. A kminek? Jak ktoś coś tak kmini, tak? To chyba o to chodzi. Nie mówi, ale tak kmini. I już jak ktoś kmini, to lepiej, żeby już nic nie dawał, tak? To o to pewnie chodziło, tak? Czyli faryzeusze kminili. I Pan mówi, jak macie tak kminić, to lepiej nie dajcie. Czyli tu chodzi o to, żeby dawać koperek i miętę, bez kminku, bez kminienia. Kiedyś usługiwałem w zakonie, w klasztorze i tam czytałem błogosławieństwa. Wiedziałem błogosławieni cisi i mnisi. I oni tak się obudzili wtedy. tak to nic jakby do nich nie docierało. Nagle się zorientowali, że Ewangelia jest błogosławieństwem dla cichych i mnichów, tak? Ale to była moja parafraza tłumaczenia Andrzeja Zielińskiego i później powiedziałem, że w oryginale nie ma tego. To jest mój dodatek tylko. Ale tutaj biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obłudnicy, dajcie dziesięcinę z mięty, kopru oraz kminku, a porzuciliście to, co w prawie jest ważniejsze. Sprawiedliwy sąd, miłosierdzie oraz wiarę. To należało zachować, a tamtych spraw nie porzucać, tak? Czyli oczywiście dawać dziesięcinę, tak, dawać dziesięcinę, czy oddawać bardziej, czy daninę, czy ofiarę, ale pamiętając o sprawiedliwym sądzie, pamiętając o miłosierdziu, czyli miłości, i pamiętając o wierze, czyli wierności. Dziesięcina bez sprawiedliwego sądu, bez miłosierdzia i bez wiary po prostu nie dziesięciną, nie jest daniną, to nie jest ofiara. To jest, wracamy do Kaina i Abla, tak? Zawsze, kiedy dajesz, mój Pan Jezus, kiedy ofiarujesz, to ma być w sprawiedliwości, w miłosierdziu i w wierze zrobione. Tak jak Abraham, on to zrobił przez wiarę. Jego synowie, Izaak, jego wnuk, Jakub, to zrobili przez wiarę. Jakub się zmienił na Izrael, a wasz pastor na Kuba, ale to... Czyli też Jakub, tylko że w drugą stronę. No, to może zmienić z powrotem, nie? Trzeci raz. No, teraz już przyjąć właściwe, Izrael, nie? No, ale to też tak po prostu przy okazji. Taka interpretacja, egzegeza, tak? Powiedzmy Pisma Świętego. Jedno jest pewne. Chodzi o to, żebyśmy robili to naprawdę we właściwej postawie. Dawanie jest bardzo ważne. Czasami ludzie mówią, a to już ja nic nie dam i koniec, tak? Bo jak tak ma być, to nie będę w ogóle dawał. Jak nie chcesz mnie słuchać, to nic nie powiem już. Takie obrażanie się. I obrażamy się bardzo często, tak? Rozmawiasz z kimś i ktoś coś ci powiedział, a to mam cię gdzieś, mam cię w nosie. No taki duży nos? Nie wiem. Ale mam cię w nosie. To już cię nie będę w ogóle nigdy słuchał. To z tobą nie będę w ogóle rozmawiał. Obrażanie się to jest zła postawa. To jest cały czas wracamy do tej postawy Kaina, niestety. Bardzo proste. Wręcz powiedziałbym prymitywne. Ale działa wciąż. Działa wciąż. Diabeł nas tak wodzi za nos, powiedzmy sobie szczerze. Wodzi nas i prowadzi na manowce różne. Bóg chce, abyśmy dawali i abyśmy przyjmowali, abyśmy się nie obrażali na nikogo i na nic, tym bardziej na Boga. Tak naprawdę Kain był obrażony na Boga, ale swoją frustrację wadował na Ablu, który nie miał o tym pojęcia. I my tak naprawdę obrażamy się na Boga, ale swoją frustrację wyrażamy na swojej żonie, mężu, dzieciach, przyjaciołach, kolegach, koleżankach. Ale to jest wciąż takie wyładowywanie swojej frustracji, swojego niezadowolenia. Usuń to niezadowolenie swojego serca, usuń grzech, weź właściwą postawę i zobaczysz Boże błogosławieństwo, zobaczysz Bożą przychylność, zobaczysz rozwój, zobaczysz powodzenie w swoim życiu, o którym Bóg mówi w swoim słowie, tak? My wiemy, że Bóg chce, aby nam się dobrze działo. Dlatego Jego Syn umarł za nas, aby nam się dobrze działo, aby nasz duch i dusza i ciało, jak mówi Paweł, trafiły do nieba, ale też tutaj na ziemi możemy doświadczać błogosławieństwa. Dla mnie jest to ogromne wyzwanie, bo jeśli Jezus mówi, że otrzymam stokrotnie więcej, jeśli pójdę za Nim, tu na ziemi, a w przyszłości życie wieczne. Tak powiedział Pan Jezus w Ewangelii. Jeśli pójdziesz za Mną, zostawisz wszystko, otrzymasz stokrotnie więcej. Wydaje mi się, czy ja faktycznie coś wiem. Czy ja naprawdę idę za Nim, a skoro tak, to gdzie jest to stokrotnie więcej? I no, wierzę w życie wieczne, to tak, że je mam, ale gdzie tutaj na ziemi 100 razy więcej? To powiedział Pan Jezus. Pan Jezus nie puszcza tak słów na wiatr. Nie był gołosłownym. Skoro On coś powiedział, to w tym jest prawda, w tym jest treść, w tym jest moc, w tym jest autorytet. Jeśli ja dałem Bogu wszystko, jeśli poszedłem za Jezusem, to mogę oczekiwać, że życie moje będzie spełnione. Amen? Jednak widzimy, że tego nam brakuje. Ale proste rzeczy, obrażanie się z byle czego, na każdego, z byle powodu. Nie to nie. A co ja? Ja jestem człowiekiem samodzielnym, samodzielną. Ja cię muszę słuchać, wysłuchiwać, rozmawiać, dawać, przyjmować? Nie, nie muszę. Mogę sobie sam, dla siebie, ale Bóg nie chce, abyś był sam i dla siebie, ale żebyś był dla innych. Jesteśmy w kościele i uczymy się dzielić, uczymy się nawzajem znosić też niestety, tak? Różne charaktery, różne osobowości i różne obdarowania i to jest ważne, żeby ta postawa była jak Abla. Miłości, sprawiedliwości, wierze, ta właściwa postawa, która przynosi błogosławieństwo, przynosi dobry owoc. Amen.